Kiedy rozmawiam z takimi osobami jak Agata, czuję, że kocham swoją robotę. Agata Dobrzycka założyła siedlisko Dzikiej Róży. Cudownie mi się z Agatą rozmawiało i bardzo się cieszę, że mogę ją tutaj gościć i mam nadzieję, że będzie tutaj częstym gościem.
Żywa przestrzeń to miejsce, które cały czas się zmienia. Jest to przestrzeń, którą ma każdy z nas, która nas inspiruje, ożywia, jednoczy z tym, co dla nas najlepsze. Zapraszam do żywej przestrzeni.
Dzisiaj goszczę w niezwykłym świecie, w siedlisku Dzikiej Róży i mam przyjemność rozmawiać z Agatą Dobrzyńską.
Witam serdecznie słuchaczy. Witam serdecznie Agata, ja też jestem Agata.
Masz za piękne imię. Jedna z naszych ulubionych, prawda? Obok Anastazji.
Agata w greckim znaczy dobra.
To może być przekleństwem też.
Tak, dobroć jest jedną z gun tak zwanych, czyli przeszkód. Chyba w hinduizmie, i mówi o tym, że jeżeli człowiek jest dobry, to wykorzystuje się go, co nie? Więc dobroć jest z jednej strony pięknym darem, ale z drugiej strony jest właśnie, jak mówisz, przekleństwem i trzeba się nauczyć nim dysponować.
Tak. To powiedz, kochana, jak ty dysponujesz swoim dobrem?
Wiesz co, jestem ciągle w trakcie nauki, bo często, wiesz, chcę być dla wszystkich dobra i okazuje się, że nie każdy na to zasługuje, bo patrzy na to jak na słabość, a nie jak na moc. Więc na ten moment przede wszystkim jestem dobra dla siebie i od tego punktu zaczynam. I kiedy jestem dobra dla siebie, to wtedy odpowiednio widzę, dla kogo mogę być na zewnątrz dobra, bo jeżeli jestem dobra dla siebie, to nie pozwalam na wykorzystywanie swoich zasobów, siebie. I to jest też jedna z właśnie przekazów Anastazji.
Jakbyśmy się nie starali, zawsze dotrzemy do sedna.
Tak, bo Anastazja mówi, zacznij od siebie. Najpierw ty. To jest to, co też mówi o wychowaniu dzieci, że wychowuje się dzieci, wychowując się siebie. Bo dziecko patrzy. Obserwuje, to jest to, co ono przede wszystkim robi, bierze przykład. I ty możesz mówić i morały prawić i w ogóle, wiesz, przekazywać potężne mądrości mędrców zen z książek. Ale ono na ciebie spojrzy i powie, no dobra mamo, ale właśnie widzę, jak poszłaś zjeść kubełek lodów, bo nie potrafisz sobie poradzić ze swoim smutkiem, wiesz o co chodzi. I jakie tutaj twoje zen, przeżywanie emocji, jak ty robisz inaczej, czyli tak to się robi, co nie? Twoja wiedza nie jest użyteczna w praktyce, więc jest nieprawdziwa. Mhm. Też interesuję się mocno Huną. Jedną z praw Huny jest to, że tylko to, co działa, jest prawdą. Mhm. Tak w skrócie. Tak nie do końca pamiętam, jak jest dokładnie zapisane to prawo, bo też to nie jest tak, że siedzę i czytam je cały codziennie, żeby wbić na pamięć, ale właśnie o to chodzi, że jeżeli coś działa w twoim życiu, to na ten moment jest to, co dla ciebie prawdą. Tak bym chciała to powiedzieć.
To opowiedz nam o tej swojej prawdzie, o tym dochodzeniu do prawdy i o tej wspaniałej inspiracji właśnie Anastazją, bo to jest chyba taka perełka, nie? Którą jak odkryłaś, to wiele zmieniła w twoim życiu.
Tak, to się zaczęło, wiesz, ta cała podróż zaczęła się, jak jeszcze mieszkałam w Gdyni, w moim małym mieszkanku, miałam może 20 lat. Tam wtedy tak właśnie, i ledwo jak skończyłam liceum, to rozpoczęła się cała moja przygoda. Rozpoczęłam też bardzo intensywny trening jogi kundalini z takim moim nauczycielem, którego poznałam w Trójmieście. I właśnie w tym samym czasie wpadła mi w ręce książka Anastazji. Wiesz co, nie pamiętam jak to się stało, że ona wpadła, ale to zazwyczaj tak dzieje się. A, już pamiętam. Przeglądałam Facebooka i nagle wyskoczyła mi ta książka i takie bam, muszę to kupić, muszę to przeczytać. Takie wiesz. Od razu zamówiłam i jak zaczęłam to czytać, to zaczęło się coś we mnie dziać. Tak. Coś nieodwracalnego, coś, czego nie dało się powstrzymać. I nie ma to dla mnie żadnego znaczenia, czy postać Anastazji jest fizyczna, czy jest postacią literacką, czy jest duchem, który się przyśnił autorowi, ale jedno jest pewne. Anastazja nie jest autorem. Jest to jakaś postać. Mogę też dodać taki ostatni mój wgląd do tej historii, że w baśniach, ostatnio czytam baśnie Ludów Ziemi, tam jest baśń o kobiecie bizonie, białej bizonicy. I to jest historia o kobiecie, która przyszła z gwiazd pod postacią bizona i przyniosła ludowi, czekaj, kurczę, co to był za lud? Ja mam problem z nazwami, wiesz, i często
ja
zapominam.
Też. Proszę się nie przejmuj, bo to jest tak ciekawe.
Tak, ale to jakby, jeżeli chcecie się dowiedzieć, jakiemu konkretnie ludowi indyjskiemu, to po prostu wpiszcie sobie, wyszukajcie. Ale teraz tak, i chciałam tylko to opowiedzieć, że ona przyszła do nich, przyniosła im wiedzę, przyniosła im świętą fajkę i powiedziała im, że nadejdą bardzo trudne czasy. I ona teraz odchodzi, daje im ten prezent, ale wróci w czasach oczyszczenia, odrodzenia i odnowienia właśnie takiego, ale pod inną postacią. Nie przyjdzie jako postać, przyjdzie poprzez ludzi. I dla mnie Anastazja jest niejako właśnie tą białą bizonicą, tą kobietą bizonem, która wkroczyła z impetem w moje życie, tak że ziemia po prostu drżała pod jej kopytami. I dla mnie to jest jedna ta sama postać. Tam mieli kobietę bizon, a u mnie była Anastazja tych książek. Ja czytałam te słowa i ja po prostu czułam, że one są po prostu prosto prawdziwe, które nasycają moją duszę no, taką nadzieją na to, że w nadchodzących czasach rozpadu, rozsypu, śmierci tak naprawdę starego wszystkiego, przecież jesteśmy w trakcie chyba szóstego wymierania gatunków, odchodzą ludzie, odchodzą całe systemy przecież organizacji naszego społeczeństwa, można poczuć się w tym totalnie zagubionym. Ona dała mi, wiesz, kotwicę i powiedziała, ty możesz zaopiekować się swoim światem i stworzyć coś, co sprawi, że poczujesz, że masz wpływ. I wtedy to zaczęło dopiero we mnie kiełkować. Ta joga kundalini wzmacniała we mnie to takie poczucie sprawczości i takiej kontroli nad swoim życiem. Aż w końcu, wiesz co, miałam taką wizję gdzieś w lesie, że to wszystko, co mówi Anastazja, w moim życiu poniekąd się wydarzy, ale najpierw muszę urodzić w mieście moją córeczkę. Mhm. Bo miałam też taką wizję, że ja nie chcę jakby rodzić w szpitalu i jakby, wiesz, ona się urodziła też w COVID-zie, nie chciałam tych całych historii. No a że tak powiem, zmiana miejsca zamieszkania to jest potężna zmiana. Chciałam najpierw, żeby ona przyszła, wiesz, w stałym, spokojnym środowisku. No i tak się też wydarzyło. Ale jak tylko się urodziła, ona się urodziła w maju, dosłownie we wrześniu, po 3 latach szukania nowego domu, pojawił się ten dom na drugim końcu Polski. I to też była niesamowita historia, bo po prostu pewnego dnia we wrześniu wstaję z małą córeczką i tak siadam z nią w jej miejscu i tak mam takie poczucie, no dobra, życie, co dalej? Widzę, moi znajomi zmieniają się tu, tam, a ja siedzę w tym mieszkaniu, ja już umieram, ja już zaczęłam na trawniku hodować pomidory, no Krzechu, weź coś. I usłyszałam nagle taki podcast, a później przeczytałam artykuł, to jest ten czas, to jest ten moment, teraz stanie się to. Ja tak słucham tego i nagle poderwałam się na nogach, stanęłam wyprostowana i krzyknęłam w przestrzeń, tak, jeżeli to jest ten moment, to teraz siadam przed komputerem i znajduję moje gospodarstwo. Nie spodziewałam się, że to była taka moc, że tak się właśnie stało. Siadam przed komputerem i pierwszy klik na Eliksie znalazła moje gospodarstwo.
Ekstra.
Wpadłam, totalnie wpadłam. Żeśmy tutaj z rocznym dzieckiem przyjechali pociągiem do Krakowa, później przyjechaliśmy autem. Jak tylko tu weszłam na tą ziemię, poczułam, że to jest to. No i wiesz co, jak ja sobie wyobrażam, i to też jest piękny znak, że jesteśmy prowadzeni, bo jak ja sobie wyobrażałam tą całą podróż, przeprowadzkę, zanim się to wszystko wydarzyło, to było to dla mnie jak wielki ciężar. Jak ja to zrobię, nie? Ale jak to się wszystko już działo, to było to dla mnie tak lekkie i proste. w ogóle bezwysiłkowe. Cała ta podróż, 10 godzin pociągiem z rocznym dzieckiem, później wiesz, wynajmowanie samochodu, jeżdżenie. Okazało się, że to było takie dla mnie łatwe i to też jest niesamowite, bo można było, wydawałoby się, że to jest, wiesz, wymagająca podróż. A swoją drogą też jeszcze dodam, że cały proces kupna gospodarstwa trwał dokładnie 9 miesięcy, jak ciąża, więc to też jest dla mnie takie piękne, symboliczne. No i żeśmy tu zamieszkali, no i żeśmy się tu przeprowadzili. Jakby, wiesz, ja nie miałam po prostu, w mojej głowie nie było innej możliwości, bo ja stanęłam na progu mojej dorosłości i zapytałam się siebie, okej, to w co ja włożę moją energię życiową? W co ja mogę włożyć? To jest ten moment, teraz jestem młoda, teraz mogę coś zrobić, co chcę zrobić w nadchodzących czasach. I przyszło do mnie jedyne, co ty możesz zrobić, to stworzyć siedlisko i stworzyć przestrzeń życia.
Żywą przestrzeń.
Tak. Pełną bioróżnorodności i takiej, wiesz, obfitości, taką kotwicę, taką właśnie przestrzeń, w której wiesz, że wszystko, co posadzisz, będzie żyło, a nie zostanie zaraz wycięte na papier czy coś innego. No i podjęłam tą rękawicę, podjęłam to wyzwanie, zaangażowałam się, no i jesteśmy, no. I działamy powoli, powoli, wiesz. Krok po kroku, to jest ciężka praca, to są tony taczek przerzucone ciężkiej, gliniastej ziemi, to są łopaty, to są godziny, wiesz, spędzone w różnych niewygodnych pozycjach, ale mimo tego trudu fizycznego ja odczuwam radość tworzenia, wiesz? I to mnie mega odciąga od tego całego umierającego świata, bo ja moją uwagę i energię przeznaczam na tworzenie. I to jest moja medycyna. Właśnie w tej ciężkiej fizycznej pracy i w tym byciu skupionym na tej praktyce tak naprawdę.
Ale wiesz, kochana, mówisz dużo o sobie jako o kobiecie, ale no z tego, co widać i słychać, co za tobą gdzieś tam jest i co daje ci też siłę, to widać, że jest relacja, rodzina.
Tak.
Jak to poszukiwanie ziemi, życie właśnie jakby tym światłem Anastazji jakby wpłynęło na twoje relacje? Bo rozumiem, że jesteście chyba w tym razem, tak?
Tak, jesteśmy, ja z moim partnerem jesteśmy w zupełności zgodni co do wychowywania dziecka i do prowadzenia tego gospodarstwa. W moim życiu to jest tak, że ja coś czytam, ja coś pochłaniam, a potem tak po prostu przekazuję jemu. I on tak słucha, mówi tak, to ma sens, to jest logiczne, tak, masz rację. I też to po prostu przyjmuję. I razem żyjemy tą wizją. Po prostu, wiesz, tak naturalnie. To jest dla nas takie oczywiste.
Pięknie.
Tyle, no.
Bo wiesz, bo poruszam ten temat, bo zresztą w ogóle często jak rozmawiam w podcastach, to wychodzi, nie? Te relacje damsko-męskie, energia kobieca i męska, bo często po prostu jako kobiety, próbując być silne, czujemy się zagubione w tym świecie, prawda? Gdzie wykluczamy poniekąd mężczyzn. No i właśnie chciałam tak zapytać, właśnie w jaki sposób to, co robisz, ta idea właśnie scala okay. rodzinę.
Okej, okay, to może zacznę też od tego, że mniej więcej równocześnie do tego, jak pojawiła się Anastazja w moim życiu, zainteresowałam się, padł mi w ręce jakiś blog na temat słowiańskości, roli mężczyzny i kobiety, taki zaczerpnięty z Rosji jakby. Ja po prostu wtedy zrozumiałam, że w moim życiu również jest dysharmonia w tym temacie. Ja pochodzę z rodziny, gdzie moja mama była taką, wiesz, bizneswoman, silną kobietą, a mój tata był zepchnięty gdzieś tam na bok, niezbyt zaradny, coś tam po sobie robił, ale był taki na uboczu, wiesz, taki niezbyt zaangażowany. Jeszcze do tego, jak byłam małą dziewczynką, to wysłali mnie na judo, więc trenowałam, walczyłam, wiesz, z chłopcami głównie, no bo tam dziewczyn raczej nie było, więc ja wyrastałam bardzo w energii męskiej i dla mnie to było takie naturalne. A mój partner z kolei w drugą stronę, z domu, gdzie ojca nie było, a matka tak bardzo go ukobiecała i tak się spotkaliśmy w tej dysharmonii. Ja bardzo męska, on bardzo żeński i tak, wiesz, ja zarabiałam dobre pieniądze, on nie potrafił utrzymać pracy, jak na początku naszego związku. Tak patrzyłam na niego jak na taką osobę, bo jest, wiesz o co chodzi, nie? Tak nie miał swojej męskiej roli. ja tak niejako go takim tworzyłam, a on tak to przyjmował, bo nie znał niczego innego. Nie miał wewnętrznego impulsu, ani zewnętrznego od kobiety, żeby stać się innym, bo było wygodnie, wszystko okej, nie? Ale mnie to męczyło i jego to męczyło, nie mogliśmy po prostu się rozwijać w naszych jakby no męskich i żeńskich ciałach. I kiedy przeczytałam te blogi, to zrozumiałam, że ja tak nie chcę. I wtedy zaczęła się moja wewnętrzna, powolna, ale regularna praca nad kobiecością. I tutaj mogę powiedzieć, że możliwości mamy ogromne. Od kursów, warsztatów, spotkań, żeby wzmacniać tą żeńską energię w nas. Bo muszę powiedzieć, że to jest trochę tak, że to kobieta po części tworzy mężczyznę swojego. I często przemiana, zresztą to też widzimy na świecie, zaczyna się od kobiet, od ich subtelnej, ale zdecydowanej energii żeńskiej, no bo to woda drąży skałę. Więc zrozumiałam, że żeby w moim domu nastąpiła harmonia w tych aspektach żeńsko-męskich, ja muszę się najpierw tym zająć i to ode mnie musi wyjść. I ta praca trwa do dziś, ale już dzisiaj mogę powiedzieć, że między nami jest zdecydowanie większy balans i odnajdujemy siebie w tych nowych, wiesz, strukturach i też wyprowadzka tu na wieś trochę niejako nas wrzuciła w takie tradycyjne role, ale je modyfikujemy. Chodzi mi o to, że zgodziłam się na to, że tak, ja się tutaj będę zajmować domem, dzieckiem bardziej, będę pracowała tutaj wokół gospodarstwa, a twoim zdaniem jest upolować zwierzynę, no czyli co robić na życie w tym przypadku. Wiesz, zaopiekować się nami, jako kobietą, dzieckiem oraz sprawy te wszystkie takie męskie, tak? Ogarnąć, załatwić tutaj, naprawić, przerobić, bo on też jest bardzo uzdolniony technicznie. Ale wiesz co, i myślałam, że to będzie mi odpowiadało i przez jakiś czas odpowiadało, ale zauważyłam, że ten ciężar odpowiedzialności jest zbyt duży, a ja zamykając się tylko i wyłącznie w tej podstawowej roli tak zwanej kury domowej, czuję się bardzo ściśnięta i ograniczona. No i po prostu wprowadziliśmy pewną zmianę, pewną transformację w to, i ustaliliśmy, że zaczniemy się bardziej dzielić, że ja zacznę wychodzić do świata, bo mam mega taką potrzebę i też pojawiają się wokół mnie różni ludzie, którzy chcą chłonąć ten temat, to co jakby, czym mogę się podzielić. A on z kolei ma wspaniałą rękę do róży, do naszej córeczki i potrafi wymyślić takie kreatywne zabawy, że ja po prostu, wiesz, wymiękam, nie? Więc po prostu postanowiliśmy podzielić się w tym aspekcie, ale nadal utrzymujemy tą subtelną równowagę między męskim a żeńskim. Chociaż no wiadomo, ciągle to jest w procesie, nikt nie jest z nas idealny, wychowaliśmy się jak wychowywaliśmy, fundamenty mamy, że tak powiem, typowo zachodnie, więc po prostu, żeby wprowadzić zmiany, no właśnie, żeby wprowadzić zmiany, to jest mozolna praca. Nie jesteśmy, wiesz, do końca życia jesteś w procesie. Nigdy się to nie zatrzymuje.
Podróżując po Rosji, spotkałam kobietę, która powiedziała, że nic tak w życiu nie wyciąga jak ziemia. I chciałam właśnie zapytać, jak wasza współpraca z ziemią? Co zmieniła w waszym życiu? Jak bardzo wy się zmieniliście?
Wiesz co, nasza przygoda z naszą ziemią to jest dopiero początek, więc ta ziemia dopiero zaczyna nas zmieniać. My też wyprowadziliśmy się z grząskich piasków Pomorza na gliniastą, ciężką glebę Kielecczyzny. To jest zupełnie inna ziemia, zupełnie inaczej się zachowuje i ma zupełnie inny pakiet energetyczny, bo tu, gdzie mieszkamy, w tej wsi, w której mieszkamy, odnaleziono pozostałości osadnictwa sprzed 6000 lat. To jest miejsce, które jest nasączone ludzkim bytowaniem od po prostu no, bardzo dawna. I ta ziemia bardzo mnie tak ściąga w dół, bo ten piasek pomorski, ta woda, ona była taka, że tak się tak jakby płyniesz, tak się ślizgasz, a ta glina tak mnie wsysa i to dosłownie. Tutaj jak się napada deszcz, to w kaloszach po kostkę wpadasz, nie? I tutaj ja pracuję z tą ziemią no poprzez przede wszystkim ściółkowanie. Ja tutaj tworzę ten ogród No nie, nie przekopuję tego po prostu, tych grudów i ziemi, żeby później, nie wiem, wsadzić tam te delikatne nasionka i patrzeć, jak z tych grud wyrasta, bo ciężko po prostu, chyba w wieku 35 lat już bym miała kręgosłup zbity. No, nie. Ale to, co ona robi, to właśnie, wiesz co, chciałabym powiedzieć, że wyciąga toksyny. I to czuję bardzo mocno, że wyciąga ze mnie toksyny. To mogę powiedzieć. Tak pracuje ze mną ta ziemia. Też zupełnie inaczej jemy. Jakby w mieście chodziłam do Biedronki, a tutaj chodzę do pana rolnika na targu. Raz w tygodniu jeżdżę i kupuję warzywa i owoce od rolnika, bo jest to najłatwiejsze, najprostsze i dostępne przede wszystkim. W mieście było to trudno dla mnie dostępne. Jem rzeczy od sąsiadów i mimo, że wiesz, ten rok, który teraz jest, to jest tak zwany rok zero, to już i mimo, że nie zaangażowałam się za bardzo jeszcze w sadzenie i w uprawę, tylko przygotowuję dopiero glebę do uprawy, to już nasze gospodarstwo obsypało nas darami. Orzechy z orzechowca nam spadły, wiesz, dzikie owoce z drzew, które tutaj rosną. W ogóle nawet cukinie mi wyrosły tak sobie o po prostu, wiesz, bo wsadziłam dwie wsadzonki z ogrodniczego i one się przyjęły, więc już w tym roku, mimo że w ogóle żadnej energii w to nie włożyłam, już zrobiłam pierwsze przetwory, co mnie dla mnie było niesamowicie zaskakujące. Bo sobie pomyślałam, matko, co będzie, jak ja już włożę w to energię, nie? Ile ja tego będę miała? To robi ta ziemia, że się skupiasz na tym, no, że hodowanie jedzenia staje się niejako twoją walutą. Nie musisz już wydawać na to pieniędzy, bo sam sobie to wyhodujesz. To jest wyhodowane przez ciebie, więc cieszysz się tym. To ma inny smak wtedy, nie? Od krowy, od sąsiadki brałam ostatnio mleko, sery robiłam, masło, nawet twaróg, żeby serniki sobie zrobić. No sąsiedzi po prostu umierali z zachwytu, bo taki sernik? No nie jedli dawno, nie? Bo wiesz, to jest też to, że tutaj ludzie na wsi często już odchodzą od bycia wiejskimi, bo chcą być miejscy. Więc nie wezmą mleka od krowy, tylko kupią u chaty, bo to jest miejskie, nie? A ja, kobieta z miasta, która tęskni za prawdziwym życiem, takim blisko ziemi, przyjechałam na wieś i właśnie żyję bardziej po wiejsku niż oni niejednokrotnie. To jest dla nich też pewnego rodzaju zaskoczenie. Takie miłe zaskoczenie. Cieszą się tym.
Tak fajnie przechodzimy do tematu właśnie odnajdowania się w lokalnej społeczności. Jak to jest się przenieść, znaleźć się po prostu w zupełnie obcym środowisku. Drugi koniec Polski, zupełnie inna mentalność.
Wiesz co, to jest też to, że kiedy szukaliśmy naszego gospodarstwa i jeździliśmy po różnych miejscach, zawsze otoczenie, do których przyjeżdżaliśmy, patrzyło na nas wrogo. I to była jedna z powodów, które nas odrzucały od tamtych gospodarstw. A gdy pierwszy raz przyjechaliśmy do tego gospodarstwa, cała przestrzeń przywitała nas, jakby na nas czekała. Nasi sąsiedzi zaprosili nas na kawę. Róża czuła się u nich swobodnie, w ogóle nie płakała, co też dla mnie było bardzo ważnym znakiem, bo wiem, że dzieci czują więcej niż dorośli i po prostu potrafią to wyrazić, więc bardzo obserwowałam Różę, jak się zachowuje. A była swobodna, radosna i w ogóle wszystko było okej. Okay. Dostaliśmy, wiesz, prezent, no do widzenia od nich. I byliśmy tak ciepło przyjęci przez naszych sąsiadów. I powiem ci, że tak jest do dzisiaj. Myślę, że to, jaką my pasją emanujemy i tym, czym emanujemy, sprawia, że ci ludzie no, nie patrzą na nas po prostu wrogo. No jesteśmy inni, nawet inaczej mówimy. Oni mają swój zaśpiew, oni mają swój dialekt, wiesz, swoją własną mentalność. Oni tu mieszkają razem ze sobą od pokoleń. Ci ludzie, naprawdę, tutaj są trzy rodziny, które się ze sobą łączą, mieszają, spotykają i to jest taka komuna tutaj, wiesz? I nagle my, w ogóle ludzie z miasta, z Pomorza, to co nas bardzo ratuje, to nasza Różyczka, która do wszystkich po prostu przychodzi, podchodzi, wiesz, rozmawia z nimi na swój sposób, jest bardzo otwarta i taka kochana dla nich, to ich tak bardziej otwiera, nie? Ja też taką jestem osobą, Piotrek mi pomaga, bo on jest, no może się to zdziwić, bardziej rozmowną osobą ode mnie.
Nie wierzę.
I on po prostu potrafi z nimi rozmawiać na każdy temat, wiesz, on do nich przyjdzie i po prostu z nimi sobie rozmawia. A ja nie potrafię, tak, ja muszę o czymś rozmawiać, o czymś konkretnym. Ja nie umiem tak o pogodzie, o... ale jestem taką osobą, wiesz, sympatyczną dla nich i taką dobrą i spokojną, więc nie widzą we mnie żadnego zagrożenia, jestem skromna, nie emanuję jakąś, wiesz... wyższością.
I wyższością.
Nie, nic takiego nie ma. Ja jestem osobliwością, ale w taki pozytywny sposób. To też pomogło mi w tym, żeby się tutaj zadomowić i jakoś tak oswoić z tymi ludźmi. Aczkolwiek no, muszę przyznać, że nasze światy są tak bardzo różne, że no, nie tworzę z nimi takiej bliskości ducha. Żyjemy na poziomie współpracy sąsiedzkiej, czyli ty mi pomożesz, ja ci pomogę, nie? Ja tutaj coś ci dam, ty mi tutaj coś dasz i jest okej, nie?
Nie czujecie się samotni?
Nie.
Jakby znajomych tam w okolicy, takich jednomyślenników?
Tak, poznaliśmy już. Nie da się tego uniknąć. To się dzieje dosłownie tak, że idziesz z dzieckiem na plac zabaw i w tym momencie właśnie są jednomyślennicy na tym placu zabaw i rozmawiacie i już masz znajomych. Po prostu się przyciągacie. To są te czasy, rozumiesz? Czasy teraz przyszły takie, że dosłownie, jak ja kiedyś czytałam o tych wizjach, że rozdwojenie światów, o co chodzi, jak to będzie przebiegało? Dzisiaj już wiem i naprawdę to się dzieje. Ty idziesz na plac zabaw i spotykasz osobę, która jest, wiesz, z takiej wibracji jak ty, a inne osoby dosłownie są niewidzialne, ty ich nawet nie zauważasz, oni jakby przenikają, gdzieś tam idą, znikają. Jest tylko ta osoba. Wiesz, rozumiesz, to jest takie mocne i że nawet możesz się na drugi koniec świata wyprowadzić i zniknąć ze starego środowiska i tak spotkasz ich. I tak ich spotkasz. W kawiarni, w barze, nie wiem, gdziekolwiek, naprawdę, na ulicy, idąc. Nie ma od tego
odejścia.
Tak, tak. Nie ma od tego odejścia. Naprawdę. I to jest piękne, że przyszły teraz takie czasy, że naprawdę możemy czuć się bezpieczni i możemy robić swoje. I możemy, naprawdę, jeżeli tak czujemy, rzucić wszystko, stare życie, to całe zgnuśniałe gie, które nam obciążało nas i czuliśmy, że to jest fałszywe, rzucić to wszystko, wyprowadzić się w przysłowiowe Bieszczady, a muszę powiedzieć, że przeprowadziłam się w Bieszczady, bo ten teren, w którym mieszkam, jest nazywany Pińczowskimi Bieszczadami. Postawić nogę na nicości, bo ani pracy, ani znajomych, ani rodziny, ani niczego nie masz, tylko siebie, ten dom, który no, ma 80 lat i trzeba z nim coś zrobić, ziemię i siebie masz, swojego męża i dziecko i po prostu mówisz, okej, jestem tu, chcę to zrobić, mam wizję, chcę stworzyć ten świat, który czuję w moim sercu, tymi rękami, które mam przed sobą, robię to i chodzę i po prostu nie myślisz o niczym, czy znajdą się znajomi, czy znajdzie się praca. Nie, ty po prostu robisz to, co czujesz. I z czasem mijają dni, miesiące i zaczyna się struktura wokół ciebie kreować sama z siebie. Bo ty po prostu w jakiś sposób myślisz, ty w jakiś sposób mówisz, robisz i oni się pojawiają. Tyle. Naprawdę lęki o przetrwanie można niejako wsadzić między bajki, chociaż jak najbardziej są realne i jak najbardziej czasami nie pozwalają spać. Te lęki o przetrwanie i mi też. Czasami miałam takie schizy. Wiesz, na samym początku bywało tak w moim życiu, że Piotrek jechał do sklepu, nie? A do sklepu siedzi 10 minut. Pojechał do sklepu. Ja obliczyłam, że będzie za 20 minut. Jeżeli go nie było za 20 minut, bo na przykład się zagadał z kimś pod sklepem, to ja dosłownie wpadałam w panikę, że on nie żyje i ja sama z dzieckiem zostanę na głębokiej wsi i nie mam jak przetrwać. I dosłownie padałam na kolana i ryczałam z powodu tego przerażenia, aż to było dla mnie niesamowite, wiesz? Bo ja w mieście byłam taka samodzielna i taka odważna i taka, ja cię nie potrzebuję, Piotrek, ja sobie sama. I tu nagle okazuje się, że ja po prostu umieram ze strachu, że on nie żyje, nie? Także te lęki egzystencjalne o przetrwanie jak najbardziej są realne, ale mogę powiedzieć po tym czasie, jak już przeszłam przez ten proces, że nie są do końca prawdziwe. To jest trudno wyjaśnić, ja wiem, ale mam nadzieję, że, no nie wiem, może mnie jakoś podpytasz dokładnie, będę mogła wyrazić tą myśl. Może tak, życie to jest iluzoryczna gra i wszystko, co się w nim dzieje, jest doświadczeniem jak sen. Nie mam wpływu na sen mojego partnera i to, co się w nim wydarzy, w jego śnie. Jeżeli mi jest pisane doświadczenie, które czułam w największym moim lęku, czyli na przykład pozostanie samotna na wsi, ponieważ on dozna wypadku samochodowego, to nie mam na to żadnego wpływu. Tak się po prostu wydarzy. Ale po co ja mam się tego bać, zanim to się wydarzy? Jeżeli w ogóle się wydarzy, wiesz, o co chodzi. Po co ja mam się tego obawiać? Ja mogę zareagować, jak już to się wydarzy. I wtedy podjąć jakieś decyzje, jakoś to przeżyć. Ale po co ja mam przeżywać sytuację, która w ogóle nie nastąpiła? Być może nie nastąpi. To jest właśnie ten lęk egzystencjalny. O coś, co może się teoretycznie wydarzyć w przyszłości, ale wcale nie musi i prawdopodobnie się nie wydarzy. Bo wiesz, w życiu jest tak, że zawsze, jeżeli idziesz ścieżką swojego serca i realizujesz ścieżkę swojego serca, to pojawią się na twojej ścieżce tak zwane dobre duchy, które w ostatnim momencie uratują cię z opresji. Na przykład zaraz ci się skończą pieniądze i nie masz co do gara włożyć, nagle pojawi się pan Zdzisiek, który zaoferuje ci super robotę od jutra za 6 tysięcy na miesiąc. Tak po prostu, pewnego dnia. A coś ty się naprzeżywał wcześniej? Tego lęku? Serce siadło, krew się zepsuła, wiesz.
No na pewno doświadczamy tych emocji, żeby po prostu siebie poznać. Nie? Żeby po prostu poznawać, kim tak naprawdę jestem i gdzie jestem.
To jest też temat szeroki, bo wiele lęków egzystencjalnych, na przykład taki mój przed śmiercią męża, często nie wywodzi się w ogóle z nas, a z przodków. My dziedziczymy nieprzepracowane traumy rodowe. W naszych genach już badania nawet naukowe są pod tym względem przeprowadzane i to jest potwierdzane, że dziedziczymy po prostu to w genach. I życzę sobie i wszystkim, żebyśmy potrafili to zobaczyć i umieć to przeżyć, wiesz, puścić, pójść dalej właśnie. Bo to się pojawia po to, żeby zostało przeżyte. Jak poprzednia osoba nie dała rady tego przeżyć, zablokowała to niestety się pojawi we wnuku. I to jest też piękne, bo pokazuje, jak wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni, jak to wszystko jest ze sobą połączone. I też pokazuje, jak ważne jest przyjęcie swojego rodu takim, jakim jest, niestety. Bo jedyne, na co mam wpływ, to to, jak ja przeżyję swój ród, a nie to, jaki on jest. To też jest to, nie?
No ale często właśnie ta moc płynie z tych emocji, z tych przeżyć, które odczytujemy jako negatywne, prawda? A tak. To za tym stoi ta siła.
Tak, tak, to jest właśnie to. Masz rację, zgadzam się z tobą. Pod podszewką lęku o przetrwanie jest potężna siła przetrwania, umiejętność przetrwania. Gdy przetransformujemy lęk o przetrwanie, tworzymy moc, która pozwala nam przetrwać i jakby tą podstawę w ogóle, to, żeby w ogóle istnieć, żeby być jako zwierzę na tym najbardziej podstawowym poziomie.
I powracam też do mojego pytania właśnie dotyczącego tego, że Ziemia wyciąga, ponieważ właśnie jakby decydując się na tworzenie siedliska, to chyba właśnie wyrażamy gotowość na to, żeby włączyły się takie sytuacje w naszym życiu, które będą po prostu nam pokazywały, które będą pochodziły od przodków, te wszystkie nieprzeżyte historie. Chcieliście rozwijać się? Proszę bardzo. I trzeba przetrwać dosyć trudny czas chyba. Dosyć trudny czas tego, żeby się zmierzyć ze swoją prawdą, jakby z prawdą o sobie, o swoim rodzie. Tu się chyba piętrzą po prostu różne rzeczy w życiu człowieka, które właśnie blokują no, nasze takie idealistyczne marzenie o życiu na wsi, w spokoju i sielance. Chyba musimy po prostu dać wypłynąć temu wszystkiemu, co się gromadziło przez całe nasze życie i przez życie naszych przodków.
Mogę powiedzieć tylko tak. Ta idealistyczna wizja jest nam niezmiernie potrzebna, bo bez niej nie zrobiłabym tego kroku.
Bez tak, gdyby odrzeć wszystko po prostu, nie?
Nie skoczyłabym.
Gdybyś zobaczyła, co będziesz przeżywać.
Nie zrobiłabym tego skoku w nieznane, w przepaść. Don Juanowski skok wiary. Jeżeli ktoś czytał, to wie, o co chodzi. Nie zrobiłabym tego, bo po prostu jest to zbyt niekomfortowe, zbyt wielkie, zbyt dla ego niepotrzebne. Przecież w mieszkaniu było tak wygodnie, przyjemnie i w ogóle nudno, ale wszystko mieliśmy, prawda? Bez tej wizji nie ma. Ale kiedy już to robisz, to spotykasz się właśnie z brudem, z tą najgłębszą ziemią, z tym łajnem, z tym błotem, z tymi liśćmi, które gniją, rozumiesz, z tymi odpadkami. Być może, jeżeli chcesz jeść mięso, a powiem szczerze, że w warunkach takich wiejsko-fizycznych ciężko jest na ten moment przeżyć nam i mieć siły bez mięsa, przepraszam wszystkich wegetarian, ale tak, to jeżeli chcesz to robić zgodnie z ideą, to powinieneś sam zabić to zwierzę, które uprzednio żyło w dobrych warunkach, a to oznacza kontakt ze śmiercią zwierzęcia. To jest kolejne potężne, transformujące doświadczenie, którego nie ma człowiek z miasta, który żyje w iluzji mięsa z pudełka. Kiedy zabijesz zwierzę, to zaczynasz doświadczać szacunku dla jego świętego życia. Tak to mogę nazwać. Nasze ciary przychodzą.
Nie, też.
Ale tak. I zaczynasz. Ja na samym początku powiem ci, że jak ja tutaj się wprowadziłam, powiedziałam sobie, Boże, ja nie dorastam do mojego marzenia. Moje marzenie to jest, okazało się tak trudne i w ogóle ciężkie, że ja na samym początku, ja po prostu no, nie dorastałam do niego, ja się aż rozchorowałam. Zapalenie pęcherza miałam przez 2 miesiące z nawrotami, a w medycynie germańskiej pęcherz to jest strach, to jest terytorium, to jest lęk o przetrwanie, co nie? Więc tak, przechorowywałam to, ale przeżywałam to z pokorą i z takim zrozumieniem, że wszystko musi się do siebie dostosować, dopasować, nie? To wszystko musi, te wibracje muszą dojść do punktu jakby no do równowagi, nie? Mój duch poszedł do przodu, ciało nie nadążyło, emocje nie nadążyły, ego po prostu, wiesz, zostało sparaliżowane, wytworzyła się ogromna ilość kortyzolu i tak dalej, ciało musiało po prostu się oczyścić. No, ale nie chcę tutaj snuć, wiesz, tylko pięknych bajek, muszę powiedzieć, że wyprowadzając się na wieś, tak jak pragnęłam, skontaktowałam się z prawdziwym życiem, które okazało się bardzo hartujące. O tak, tylko to.
Pięknie nazwane.
Ale nie zrobiłabym niczego innego. Nie zrobiłabym, nie cofnęłabym czasu, nie wróciłabym tam, skąd przyjechałam i nie odebrałabym ani grama tego cierpienia, które przeżyłam, bo to całe cierpienie to było cierpienie mojego ego, które po prostu przechodziło transformację, mojego umysłu, mojego ciała, które dostosowywało się. To jest jak szamańska inicjacja w szałasie potów. I siedzisz, nie wiem, czy kiedyś korzystałaś z tej... O właśnie, jak ja tam raz siedziałam, ja raz tylko siedziałam tam, jak siedziałam w tym szałasie, to ja szukałam wszędzie dziury, którą mogłabym uciec. Aż w końcu powiedziałam sobie, ej, ja nie to po to tu jestem, nie? I na kręgu ognia, czyli na tym najbardziej gorącym momencie, w całym tym szałasie potów, ja tak się wyprostowałam, bo ja cały czas byłam najbliżej ziemi, żeby było jak najchłodniej. Ja się tak wyprostowałam i tak zaczęłam głęboko oddychać tym gorącym powietrzem i oczyść mnie ogniu, wiesz? Ja tutaj chcę przecież przejść tą transformację, wiesz? Jak ja przeszłam ten punkt krytyczny, to doznałam takiego wspaniałego oczyszczenia i te wszystkie toksyny z ciała nagle wypłynęły pod postacią ogromnej potów i zniknęły te lęki, które miałam w tym szałasie i wyszłam taka, jak już się skończyło ta ceremonia, wyszłam z tego szałasu taka, a to był grudzień, taka, Jezu, to było niesamowite, jak w nowej skórze. To było wspaniałe uczucie, wspaniałe. Ale widzisz, no najpierw trzeba było przejść ten punkt krytyczny, ta próba ognia. I tak samo próbę ognia tutaj doświadczamy, doświadczaliśmy. Teraz mamy moment wyciszenia, bo już ten pierwszy ogień już tak za nami. Już ta struktura się powoli buduje wokół nas i doznajemy już stabilizacji. Coraz mocniej stoimy na nogach i pewniej się czujemy. Nie wiem, co więcej mam powiedzieć.
Piękne. Ja się nie spodziewałam, że będziemy tak sięgać głęboko i o takich jakby ważnych, ale uważam, że jest to wspaniałe, bo to jest po prostu prawdziwe. Tu nie chodzi o to, żeby wciskać taką amerykańską bajeczkę instagramową, nie? Taką sielankową, bo oczywiście wizja jest piękna i jest, ale to musi być też żywe. A to, co żywe, po prostu żyje i przynosi wszystko. I w nas musi być ta gotowość na to, żeby podjąć się i tego, żeby w tym nurcie żyć. I no tak, bardzo się cieszę, że cię spotkałam i że, że jesteś tak zgodna ze swoją prawdą, bo właśnie tą prawdę, to życie tak wspaniale czuć od ciebie. To jest takie piękne.
Muszę powiedzieć to, że żyjemy na takim świecie, na którym panuje dualizm. I jest życie i śmierć. I śmierć i życie są częścią naszego istnienia. I tak jak wizja pochodzi z życia, tak śmierć jest potrzebna do przetransformowania tego, co już w tobie nie żyje, żeby to życie, ta wizja pod postacią mogła, wiesz, narodzić się. Ale śmierć jest nieprzyjemna, jest brudna, jest śmierdząca, jest, wiesz, rozkładem, jest tym, czego unikamy w tym świecie zachodnim, tego, czego nauczono nas unikać. Więc nic dziwnego, że ten proces jest tak trudny dla nas, jako dla białego człowieka wychowanego na modłę zachodnią, katolicko-zachodnią. No. Tak? I jakby no, muszę powiedzieć, że jeżeli ktoś pragnie to wykonać, to przede wszystkim powinien, no nie ma innej opcji, musi mieć w sobie po prostu potężny zapas odwagi. Ale też takiej wiedzy, ja to mówię tutaj prosto do was, wiedzy o tym, nie wiary, wiedzy, że jesteście zaopiekowani, że jesteśmy zaopiekowani i że jeżeli podążasz za głosem swojego wewnętrznego podszeptu, tego, co jest w tobie, kim ty jesteś, to wiedz, że twoja ścieżka jest zaopiekowana, bo to nie chodzi na tym świecie, żeby przeżyć. Chodzi o to, żeby żyć, żeby naprawdę ta baśń twoja, ta legenda, ta historia, którą śnisz, była pełna treści. A nie po prostu tam sobie przeżyję do 85, tak w średnim zdrowiu, ale przeżyję, będę żyć, ale tak naprawdę nie żyć, nie? Już lepiej tak moim zdaniem przeżyć 50 lat, ale tak głęboko i prawdziwie, że jak będziesz odchodzić, to po prostu będziesz mieć uśmiech na twarzy, powiesz sobie jebiste życie, niż mieć 85 lat i bać się śmierci, bo poczułeś, że nie żyłeś, nie? Więc boisz się umrzeć i jeszcze chcesz coś zrobić, ale nie wiesz co, nie możesz, przecież twoje ciało już jest takie stare. I to chciałabym też przekazać w tym podcaście ludziom, którzy to słuchają, po prostu tego ducha odwagi, który sprawił, żeśmy to zrobili, no. Żeśmy po prostu to zrobili, bo ale powiem wam, kochani, że to wszystko jest po prostu własno, ta odwaga i ta moc i to zaopiekowanie, to wszystko wywodzi się z was. Nie potrzebujecie się modlić gdzieś tam na zewnątrz, to wszystko jest w was i wy jesteście zaopiekowani. Uwierzcie mi, naprawdę, ja nie spodziewałam się, że dostanę taki pakiet opieki i wsparcia od strony wydawałoby się obcych ludzi, wiecie, a przede wszystkim to, co ci muszę powiedzieć, to wyprowadzając się na swoje siedlisko i żyjąc zgodnie ze swoją prawdą, moje relacje z ludźmi też się zmieniły. Rozpadły się wszystkie relacje z Pomorza, dosłownie prawie wszystkie, które były oparte na fałszu, na takim, wiecie, takim tylko jednostronnym uwielbieniu, takim tworzeniu pseudorelacji, w których jest jedna osoba prowadząca jakąś grupę, a wszystkie wokół niej dziewczyny, o wiesz, nie, jesteśmy tutaj wysoko rozwinięte, ale nawet nie mamy do siebie numeru telefonu i jakby coś się działo, to nie myślę o tobie, żebyś mogła mi pomóc, ale jesteśmy kochanymi przyjaciółkami. Nie, są prawdziwe relacje, ale ja nie potrafiłam innych tworzyć, rozumiesz? Dopiero jak wyprowadziłam się tutaj, zresetowałam wszystko, na początku nawet zasięgu nie mieliśmy, żeby zadzwonić, musiałam jechać 4 km za wieś, ale ja tak chciałam, żeby nie było tego zasięgu, bo chciałam się wyresetować, wiesz? I dopiero jak to wykonało się, ten reset, takie oczyszczenie bodźców i relacji, ja dopiero stanęłam i powiedziałam, dobra, teraz zaczynam tworzyć prawdziwe relacje. Prawdziwe relacje oparte na prawdziwych przyjaźniach. I powiedziałam tak, ja nic nie szukam. Ja nie szukam niczego, nikogo, żadnych książek, tylko patrzę, jakie bodźce do mnie przychodzą, kto do mnie przychodzi. I dzięki temu nauczyłam się rozróżniać, wiesz, i nauczyłam się wybierać. To jest też, przyznam, bardzo przydatna praktyka, taki reset bodźców. Bo jak mamy za dużo bodźców, jak za dużo jesz, to nie czujesz smaku, nie? Mhm. Po prostu zjadasz wszystko. A jak zrobisz sobie głodówkę i zjesz to pierwsze jabłko, to ono jest najpyszniejsze na świecie i czujesz w końcu, jak smakuje jabłko. Tak samo jest z ludźmi i tak samo jest ze wszystkim innym. Dokładnie tak samo. Także polecam też głodówkę mentalną. I to daje też wyprowadzkę na swoją ziemię. To właśnie takie wygłodzenie się.
Ja mam jeszcze jedno pytanie, bo dużo mówimy o transformacji. Dużo było o tej stronie właśnie śmierci, o tej stronie po prostu, o tych trudach, nie? O cierpieniu i o tym, że to wszystko jest tego warte. Ale ja chcę się zapytać o to, co dalej. O marzenia, o tą piękną wizję, która jest teraz przed tobą, do której się dostrajasz w tym momencie.
To mogę...
uchylić rąbka tajemnicy.
Wczoraj miałam takie wydarzenie. Niedaleko mnie, w lesie, który mnie otacza, jest takie bardzo specjalne miejsce. Cały las kozubowski jest raczej suchym miejscem i takimi niespotykanymi wartościowymi biotopami są tak zwany las wilgotny, czyli miejsce takie w dole, gdzie się woda zbiera i rosną drzewa. No i ja znalazłam takie miejsce blisko mnie, ono było całe pełne śmieci, zaczęłam je sprzątać, zadbałam o nie. Nagle wczoraj przychodzę, patrzę, wszystkie dorosłe drzewa pozaznaczone na czerwoną kropkę. Myślę sobie, no tak, teraz przyjdą panowie z pilarkami i wszystko zniszczą. Ja po prostu zapłakałam nad brakiem jakiejkolwiek wrażliwości, ale kiedy już przeżyłam ten smutek, to przyszło do mnie zrozumienie, że jedyne, czym mogę się zopiekować, na co mam wpływ, to moja przestrzeń. Tylko tam mogę stworzyć święty las. Wiesz, tylko tam mogę stworzyć przestrzeń, która będzie, wiesz, uświęcona. Która nie będzie po prostu zmiażdżona przez zęby tego kolosa. I do czego teraz dążę? Mogę powiedzieć tak. Mam taką wizję, żeby ta ziemia, po pierwsze, przerodziła się właśnie w taki ogród. Cześć, jeszcze chcę w ogóle dokupić więcej pola, które zamienię na taki mieszany polski las, wiesz, lipy, dęby, tam będą brzozy, jakieś tutaj fajnie się zachowały, ten wyniosły, jak on się nazywa?
Jesion.
Jesion wyniosły, właśnie, tutaj bardzo ładnie rosną te jesiony i taki właśnie taki las chcę stworzyć, ale ta ziemia tutaj wokół mnie, mam taką wizję właśnie, bo jak słyszysz, ja mocno w temacie transformacji, przemieniania śmierci w życie, więc moją też taką intencją jest stworzenie tutaj miejsca transformacji dla ludzi. Bardzo mam taką potrzebę sprzątać razem z nimi te zgniłe śmieci. I chcę im stworzyć po prostu do tego przestrzeń, bezpieczną przestrzeń.
Dzięki Bogu są tacy ludzie.
Jest ich dużo, naprawdę coraz więcej nas jest takich sprzątaczy, bo jesteśmy potrzebni, rola jest potrzebna po prostu teraz.
Dobra, wiesz, Agata.
Dobra, ale taka, wiesz, z przytupem. Nie mam
pomocy.
No, ale się śmieję. Chcę taką właśnie przestrzeń stworzyć. Mamy wizję na taki dom spotkań zbudować z kamienia, w którym będą się odbywały warsztaty, ogniska, spotkania z znajomymi, spotkania właśnie z medycyną, tańca, bo ja też jestem w tym bardzo mocno. Dla mnie taniec jest metodą na właśnie takie wejście w głąb siebie bardzo mocno i kontakt ze sobą, oczyszczanie, znajdowanie znowu wizji w sobie na dalszą część życia, też resetowanie układu nerwowego, ale no i właśnie chciałabym się tym dzielić. Co jeszcze tam chcę zrobić? Chcę stworzyć, też zaczęłam się szkolić w stronę zielarza fitoterapeuty, a wcześniej byłam masażystą na Pomorzu. Chciałabym stworzyć praktykę zielarsko-masażową. Wymyśliłam na przykład, że można by było stawiać ziołowe stemple. Jest taka jurwedyjska praktyka. Mogłabym hodować zioła na ekologicznej ziemi, wiesz, współpracować z jakimiś niedzielarniami, tworzyć te mieszanki i wiesz, dzielić się po prostu tym, co jest na tej ziemi i tym, czym ona emanuje. Jeżeli ktoś się interesuje numerologią, to tutaj jest bardzo mocna wibracja szóstki. Kupiłam tą ziemię, dosłownie podpisałam umowę 6 czerwca 2022, czyli 666. I drzewa tu rosną, te robinie akacjowe wokół, to one też są wibracja szóstka, a ja mieszkam pod 15, czyli też szóstka. Czyli energia szóstki to jest bardzo mocno właśnie rodzinna, połączenie, wspólnota, takie są to wibracje, bardzo też to mocno czuję. Co jeszcze? No kurczę, ta przestrzeń ma być też otwarta dla dzikich zwierząt, dlatego chcę dokupić więcej pola i stworzyć z nich las. Żeby zawitały tutaj jeże, żeby pojawiły się żaby, stworzyć właśnie sadzawkę albo właśnie jakiś staw, też to też jest dla mnie bardzo ważne, bo tutaj są bardzo gorące, suche lata. To jest jedno z najbardziej słonecznych części w Polsce, tutaj ten obszar i tu jest naprawdę 30 stopni przez naprawdę miesiąc potrafi być z małą ilością deszczu, nie? Więc to też jest dla mnie ważne. No i widzisz, to jest projekt na całe moje życie, co nie?
No,
ja też mam taką wizję, że ja nie chcę nigdy tego sprzedawać. Ja chcę, żeby to poszło dalej w rodzie. Żeby nawet jeżeli moje dzieci czy wnuki tutaj nie będą mieszkały, to żeby była taka przestrzeń, która jest tak zwanym domem rodzinnym i że jest ten ogród i że są te drzewa owocowe i te stare krzewy i ta natura, która po prostu zasila, że to nie jest dom czy blok, nie? Czy mieszkanie rodzinne, tylko dom rodzinny z ogrodem, który założyła prababcia, rozumiesz? To też jest bardzo silne we mnie, bardzo mocne. A poza tym mam też taką wizję, że w nadchodzących latach bardzo potrzebne są takie ziemie, które będą bankiem genów dla natury. Czyli będą skierowane na to, żeby były bioróżnorodne, bo w momencie, kiedy te pola już przestaną być uprawiane, a przestaną być, bo po prostu nie będą dawały rady już, obliczone jest jeszcze, tak naukowcy obliczali, że zostało nam tak do 20 plonów, czasami do 50, zanim nasza ziemia będzie tak zdegradowana, że nie będzie już nic rodzić. Już dzisiaj rolnicy, którzy tu mieszkają od zawsze, mówią, że jak to jest? Kiedyś, jak babcia sadziła, to żaden robak nie jadł. A dzisiaj, bez chemii, to robak wszystko zje. Robok wszystko zje. Tak, a czemu tak się dzieje? Jak pani myśli? No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Tak się dzieje. Tak jest. I oni po prostu, tak jest i koniec, nie? A ja mówię, no dobra. Ale ty masz 50, 60 lat, nie? A ja mam 26 i to jest świat, który mi zostawiasz. To też we mnie pracuje taka złość. Gdzieś tam taka przykrość dla tej krótkowzroczności. I to też jest moja odpowiedź na to, że ja nie chcę tak. Ja nie chcę powiedzieć, że tak jest, tylko ja poprzez moje życie zrobiłam wszystko, co mogłam, żeby tak nie było. Jedna też z baśni indiańskich mówi o tym, że człowiek dostał trzy rzeczy od wielkiego ducha. Strzały i łuk, wodę życia w misce i gałązkę drzewa życia. I to jest jego decyzja, co on robi. Czy rozlewa wodę życia, czy strzela z łuku i zabija, i czy gałązkę życia zasieje i wzmocni życie na tej planecie, czy po prostu spali ją w ognisku, nie? I to też jest taka moja wewnętrzna odpowiedzialność, poczucie odpowiedzialności za ten świat, za swój świat, bo wiem, że ja jestem częścią całości, ale całość jest w każdej z części. Czyli moje działanie wpływa na całość, tak jak całość wpływa na mnie. Całość wpłynęła na mnie tak, że postanowiłam zrobić to, co robię. Ale moje działanie wpływa na całość, że ona się transformuje. Więc kiedy przestaną już być uprawiane te pola, to drzewa, które będą miały na przykład już 20 lat i będą rodzić, nasiona będą się rozsiewać i będzie wracać bioróżnorodność na tą ziemię gołą, która teraz jest. Trawy, drzewa zaczną się pojawiać. I to nie będzie tylko sosna z monokultury, tylko będą się pojawiać lipy, ej brzozy, a jakiś świerk się zasieje, Wiesz, nie? O to mi chodzi też, bo ja tutaj jestem tylko na chwilę, ale co pozostawię po sobie? To jest dla mnie ważne, nie? Czy pozostawię po sobie BMW, które zostanie sprzedane, a później się zgnije na rozgniecione? Czy zostawię po sobie las bioróżnorodny, który wzmocni kolejne pokolenia zwierząt, roślin i ludzi? Przecież nie, nie jesteśmy ostatnim pokoleniem na tej planecie. To jest mit, to jest bajka, żebyśmy żyli dalej konsumpcjonistycznie, żebyśmy myśleli tylko o tym, żeby dzisiaj mieć pełny brzuch. Ale nie. Dalej za nami są kolejne pokolenia ludzi, którzy mają jak najbardziej prawo tu przyjść i doświadczać. Tylko w czym, co nie? No i to jest nasze zadanie jako pokolenia naszego, najświeższego, najmłodszego, żeby właśnie niejako wziąć odpowiedzialność w końcu, nie? I nie za to, żeby pójść teraz na wojnę i walczyć o niepodległość jakiegoś tam państwa, które już się okazuje, że jest korporacją, się okazuje, że jest wpisana, tak? I po prostu pracujemy jak tryby w machinie, tylko wziąć odpowiedzialność za prawdziwe życie, za słuchaj, no jesz, pijesz, oddychasz, czym oddychasz, co jesz, co pijesz, musimy się skupić na tej podstawie podstaw. Rozumiesz, pieniądz jest w jakiś sposób iluzoryczny, jest czymś, co wymyśliliśmy, ale to za niego płacimy, za jedzenie, wodę, ciepło. A czym jest jedzenie, woda, ciepło? Zapomnieliśmy. Zupełnie się to zagubiło. I to jest właśnie potrzeba taka głęboka we mnie, żeby do tego wrócić i przypomnieć nam jako kolektywie, bo jesteśmy połączeni, czym jest to jedzenie, czym jest ta ziemia, czym jest ta woda. Rozumiesz? I to jest ta najgłębsza z najgłębszych potrzeb moja i mojego partnera, dla której żeśmy to zrobili. I moja córka korzysta z tego wspaniale, bo jest tak zdrowym, pięknie rozwijającym się dzieckiem, że przecieram oczy, co to za istota, bo no po prostu jestem pod wrażeniem tego, jak ona wzrasta na tej ziemi, jak to też nie poniekąd dla niej zrobiliśmy, nie? Bo nie chciałam, żeby ona się rozwijała teraz w tym mieście, w chaosie, w tej wojnie. Chciałam, żeby ona swoje dzieciństwo miała, no może w jakiś sposób samotne, bo mniej dzieci, tak? Ale za to zwierzątka, natura, bliskość taka rodzinna większa, no bo nie musimy tyle pracować zawodowo, żeby, wiesz, komfortowo żyć. Też żeśmy mocno oczyścili się z tych takich zachcianek konsumpcjonistycznych, nie jest nam to potrzebne do szczęścia, więc nie wydajemy na to pieniędzy, wiesz. Więc możemy być po prostu dłużej i więcej ze sobą. Też brak tych bodźców sprawia, że jak się bawimy, to się bawimy, nie? Bawimy się, naprawdę. Tak w pełni, a nie tam bawię się, ale już tam gdzieś tam patrzę w bok, a już tam coś tam, nie? To też to dużo daje, chociaż nie jestem w tym święta. Często jeszcze, niestety już mamy zasięg, niestety mówię, bo często ściąga mnie do telefonu na zbyt długo i wszyscy na tym tracimy, bo Facebook i te wszystkie społecznościowe portale to też jest pułapka serotoninowa, ale to już inna historia. To też jest takie uzależnienie bardzo nieprzyjemne.
Dziękuję, myślę, że my możemy rozmawiać godzinami. Przepięknie się ciebie słucha. Wspaniale, za każdym razem po prostu nawiązując rozmowę, ja jestem pod ogromnym wrażeniem, kto jest po drugiej stronie. Jak piękny ma wizję, jak piękny sposób na życie tutaj przedstawiasz. Ja życzę wszystkim, żeby się zarażali, łapcie ludzie, łapcie, no po prostu siedlisko dzikiej róży i przepiękna, przepiękna inspiracja, przepiękne, prawdziwe, transformujące doświadczenie, za które bardzo, bardzo dziękuję.
Ja też Ci bardzo dziękuję za zaproszenie. To jest mój pierwszy w życiu podcast. Nigdy jeszcze takiego doświadczenia nie miałam. Mam nadzieję, że taką też mam intencję, żeby na ten podcast trafiły osoby, które są gotowe i które...
Inaczej nie bywa.
I kochani, możecie. Możecie zrobić swoje i możecie żyć po swojemu naprawdę. Bo śmierć jest tylko, ona istnieje, ale nie istnieje jednocześnie i naprawdę to nie jest powód, żeby się bać życia.